Otwórzmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Przeczytajmy jeszcze raz ten tekst, który czytamy po raz trzeci. Kiedy będziemy go dziś czytać, to przeczytamy może także trochę inaczej. Ale najpierw otwórzmy Dzieje Apostolskie. Mamy tekst na prezentacji, ale jeśli ktoś chce także otworzyć Pismo Święte, Boże Słowo, chciejmy je otwierać. Niech nie brakuje Biblii w naszych rękach. To, że mamy prezentację, to, że pokazujemy wersety, nie zwalnia nas z tego, aby mieć Boże Słowo przy sobie, aby nosić Boże Słowo. 25 werset brzmi tak. Dawid bowiem mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczyma mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Chciałbym, abyśmy przeczytali dzisiaj to słowo inaczej. To słowo przeczytali w odniesieniu do siebie. Oto Leszek mówi o nim. Oto Wiesław mówi o nim. Darek mówi o nim. Kamila mówi o nim. Mam Pana zawsze przed oczyma mymi. Amen? Nie czytajmy tego w odniesieniu do przeszłości. Dawid jest świętej pamięci, a my jesteśmy. My należymy do tych, którzy żyją. I dzisiaj mogę czytać ten fragment, mogę powiedzieć: mam Pana zawsze przed oczyma mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. To jest sposób na dobre życie, na życie bogate w obecność Bożą. Mam Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, gdyż jest ze mną, nie opuszcza mnie, jest w moim życiu obecny, dlatego się nie zachwieję. Amen? Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełniasz mnie błogością przez obecność Twoją. Czy czujemy tą błogość? Czy możemy powiedzieć tak, Pan napełnił mnie swoją obecnością i ta błogość obecności jest dla mnie rozkoszą. To jest szczęście być blisko Pana. To wielka radość być napełniony Jego błogością. Dałeś mi poznać drogi życia. Przez zmartwychwstanie Pana, przez zwycięstwo Jezusa otwarła się dla nas droga do nowego życia. W 28 wersecie w Dziejach Apostolskich, ten ostatni werset Biblii Warszawsko-Praskiej brzmi tak. Ukazałeś mi drogi, które wiodą do życia, a Twoja obecność napełnia mnie radością. I nie ma w tym nic dziwnego, że ludzie, którzy mają obecność Pana, którzy żyją w obecności Pana, są pełni radości. Bo to jest rezultat Bożej obecności w naszym życiu. To jest rezultat Bożego działania. I kiedy patrzymy w ten sposób na nasze życie, na to nowe życie, które mamy w Jezusie, stwierdzamy, odkrywamy, że jesteśmy ludźmi niezwykłymi, nieprzeciętnymi, szczególnymi. To jest prawda o nas. Nie jesteśmy zwykłymi ludźmi, żyjącymi z dnia na dzień, z roku na rok, aby życie przeżyć. Nasze życie nie jest celem, ale w naszym życiu zmierzamy do celu. Aby cel, który Pan wytyczył, osiągnąć. Dlatego mogę powiedzieć, że jesteśmy ludźmi nieprzeciętnymi, niezwykłymi. Jesteśmy Jego rodem, rodem królewskim, należymy do Pana. Ale czy zawsze tak jest? Czy zawsze tak się czujemy? Czy zawsze poruszamy się w tej nieprzeciętności, w tym czymś niezwykłym, szczególnym? Co musimy robić, abyśmy tymi ludźmi byli, abyśmy tym żyli w pełni? Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytam Boże Słowo, odnajduję, że są ludzie, których Biblia określa ludźmi niewierzącymi. Takimi byliśmy. Byliśmy ludźmi niewierzącymi. Cóż, jest tylko jedna opcja. Trzeba się nawrócić. I my mamy ten przywilej. Poznaliśmy Jezusa, narodziliśmy się na nowo. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Amen? Byliśmy niewierzącymi, byliśmy daleko od Boga. Może byliśmy wierzącymi na swój sposób, ale nie było w nas wiary. Nie wierzyliśmy naszemu Bogu. Nie polegaliśmy na Nim. Nie mieliśmy Pana przed naszymi oczyma. Błądziliśmy, byliśmy pełni niepokoju. Nasze życie się chwiało. Ale nawróciliśmy się i oto oddaliśmy Bogu nasze życie. Biblia także mówi, że można być zwykłym wiernym. Cokolwiek to znaczy. Ale Biblia mówi, że można być zwykłym wiernym. I tak rozumie, potrzeba cierpliwości oraz zrozumienia, mądrości, aby dotrzeć do zwykłego wiernego i pomóc mu stać się nieprzeciętnym, szczególnym, niezwykłym. Dlatego, że tam jest nasze miejsce. Potrzeba duchowej wrażliwości, aby życie niewierzącego lub życie zwykłego wiernego uległo zmianie. Nie jesteśmy po to, by sądzić, by potępiać, by przekreślać, by chodzić w takiej pysze duchowej. Pycha duchowa polega na tym, jestem lepszy niż inni. Patrzymy na to nasze społeczeństwo i mówimy, to my jesteśmy tymi prawdziwymi. To jest pycha. Gdyby nie Boża łaska, bylibyśmy po tamtej stronie. Gdyby nie Boża miłość, bylibyśmy ciągle obcymi Bogu. Bylibyśmy po drugiej stronie. Ale to Bóg zmiłował się nad nami i to, kim jestem, co mam, jest tylko dzięki Niemu. Chwała Mu za to. I Bóg chce, abym ja kochał ludzi, abym był dla nich wrażliwy, abym był dla nich cierpliwy, abym był wyrozumiały, abym się umiał o nich modlić i abym umiał im powiedzieć, że Bóg także ich kocha. Nie potępiając, nie rzucając oszczerstw, słów potępienia na ich życie. Skąd wiem o tym, że są zwykli wierni? Dwa fragmenty, tylko aby nie być gołosłownym, ale aby także zobaczyć, że Biblia o czymś takim mówi. Pierwszy liście do Koryntian w 14 rozdziale, gdzie apostoł Paweł tłumaczy dary duchowe, gdzie mówi o modlitwie w duchu, gdzie mówi o darze języków, gdzie mówi o darze prorokowania. Otóż tak czytamy. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumiesz, co mówisz. Skoro nie rozumie, co mówisz. I drugi fragment, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, wiersz 23 do 25. Jeśli się wtedy cały Kościół zgromadza, zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący. Co apostoł Paweł ma na myśli? Mówi o dwóch grupach ludzi. Mówi, że wchodzą zwykli wierni, niewierzący, ale są też jacyś jeszcze inni, którzy właśnie się modlą. Którzy właśnie wielbią Boga, którzy właśnie używają darów duchowych. A więc mówi o jakiejś trzeciej grupie, do której się zwraca. Bądźcie wrażliwi, bądźcie mądrzy, nie postępujcie nierozsądnie, dlatego że macie usługiwać ludziom niewierzącym, mają oni poznać Pana. Nie mogą mówić, szalejecie, musicie mieć odpowiednią postawę, mądrość, wrażliwość. Czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw, wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie, Bóg jest wśród was. A więc Bóg chce, abyśmy byli ludźmi nieprzeciętnymi, szczególnymi, abyśmy byli wyjątkowi w naszej gorliwości, ale także w naszej mądrości. Kiedy poruszamy się w darach Ducha Świętego, kiedy używamy tych darów, mamy to czynić po to, by inni byli zbudowani, by inni byli zachęceni, by także oni mogli się stać wyjątkowymi, gorliwymi, szczególnymi. Bo Bóg chce, aby taki Kościół był już niezwykły, ale niezwykły. Już niezwykły chrześcijanin, ale niezwykły chrześcijanin. Jakoś się to łączy. Szczególny, nieprzeciętny, Boży człowiek, pełen Bożego Ducha. O takich właśnie dzisiaj chcę mówić. Do takiego życia chcę zachęcać siebie, abyśmy byli ludźmi, jakimi być powinniśmy. Dlatego, że Pan buduje swój Kościół, ma nas za swoją oblubienicę, abyśmy umieli żyć według Jego Słowa, poruszali się w Jego Duchu i byli takimi, jakimi być mamy. I dziś będę mówił o tym, jak to osiągnąć. Dlatego, że zasada jest bardzo prosta. Tu nie ma jakiejś niezwykłości. Tu nie ma jakiejś ludzkiej sfery emocjonalnej, która zmienia nasze zachowanie. Jest tutaj po prostu postępowanie na płaszczyznach, które Bóg nam wyznaczył. I jest taki werset, którym żyłem cały ten tydzień. Cały ten tydzień rozmyślałem nad tym wersetem. Cały ten tydzień pokazywał mi, czego oczekuje Bóg Kościoła Nowego Testamentu. Co On chce, abyśmy robili, jak On chce, abyśmy żyli. I oto ten werset zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Oto są trzy płaszczyzny, na których mamy się poruszać, w których mamy być. Oto są trzy dziedziny, trzy płaszczyzny życia, które musimy wdrożyć w naszą relację z Bogiem, abyśmy byli szczególni, nieprzeciętni, abyśmy byli niezwykli w naszym duchowym życiu. Tak więc trwają, to jest tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej, tak więc trwają, czyli są, istnieją wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A więc Kościół porusza się na tych trzech płaszczyznach. Wiara, nadzieja i miłość. Największa z nich jednak jest miłość. Zapamiętajmy ten werset. On także ukaże się jako werset przewodni na ten tydzień na stronie internetowej. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Największa z nich jest jednak miłość. I dziś powiem wam coś z Bożego serca. Powiem wam coś z pastorskiego serca. Powiem wam coś z miłości do siebie i do nas wszystkich. Abyśmy na tych trzech płaszczyznach poruszali się w naszym życiu. Abyśmy w tych trzech dziedzinach zdali egzamin. I aby to zrozumieć, posłużę się tekstem, który kiedyś już cytowałem, a on na nowo ożył w moim życiu. A on na nowo się pojawił w minionym tygodniu. Dlatego, że usługiwałem tu i ówdzie na temat naszej tożsamości. Aby zrozumieć naszą tożsamość, musimy poznać miejsce, w którym jesteśmy, kim jesteśmy, co się z nami stało. Na tym polega ta niezwykłość, ta nieprzeciętność, że ja wiem, kim jestem. Że ja wiem, co się stało z moim życiem. Że ja już nie jestem tym, kim byłem wcześniej. Że ja już nie używam takiego sposobu myślenia, jak używałem wcześniej. Że już nie mówię, mój język jest inny. Że moje postępowanie jest inne. Dlatego, że coś się stało z moim życiem. I czytamy o tym w liście do Galacjan 2:20-21. Oto apostoł Paweł mówi o swojej tożsamości. Zapamiętajmy ten werset. Za moment powiem, w jakich warunkach apostoł Paweł ten werset zapisał. Kiedy apostoł Paweł to powiedział? Co było motywacją dla Pawła, że takie wyznanie zrobił i określił siebie w ten sposób? I teraz chciałbym, czytając ten fragment, zapytać was, czy chcemy się z tym utożsamić? Czy chcemy tutaj wstawić nasze imię? Z Chrystusem Leszek jest ukrzyżowany. Czy chcę żyć Bożym Słowem? Czy chcę być szczególnym człowiekiem? Czy tylko zwykłym wiernym, niewierzącym lub takim przeciętnym, żyjącym tutaj na ziemi? Czy chcę być kimś, kto oddał Bogu wszystko i do Niego należy, jak nasz brat w Chrystusie, nasz lider, na którym się wzorujemy, apostoł Paweł? Apostoł Paweł powiedział tak. z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja. Mocne stwierdzenie. Czy jestem w stanie powiedzieć, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. A więc umarłem. Jestem martwy, ale fizycznie żyję. Żyję dalej. Amen? Apostoł Paweł mówi, ale życie moje teraz, obecne życie moje w ciele, które ciągle mam, które mamy, jest innym życiem niż było dotychczas. Jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował. Zapamiętajmy te słowa, bo one są ważne. Umiłował, okazał mi miłość. Bo gdyby nie miłość Chrystusa, nie byłoby nas tutaj. Nie byłoby Ciebie tutaj. Nie przypisujmy sobie chwały za to, że wiemy to, co wiemy i mamy to, co mamy. Nic z nas, wszystko to Boży dar. Umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie. I wydał samego siebie za mnie. A więc martwy, który chodzi, fizycznie żyje, ale umarłem dla swoich ambicji, celów, wizji, dla życia mojego ja, dla swoich planów. Nie żyję już ja, z dużej litery powinniśmy to zaakcentować, nie żyję już ja, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mówi apostoł Paweł, zrezygnowałem ze wszystkiego dla Chrystusa, nie oczekuję, że Bóg będzie błogosławił moje plany, moje cele, że Bóg będzie błogosławił moje pragnienia, ale wszystko, co mam, kim byłem, uznaję za nicość wobec doniosłości, jaka jest w Chrystusie, który mieszka we mnie. I obecne moje życie ma nową tożsamość. Mam nowe życie, nowe imię, nowe pochodzenie. Jakie? Królewskie. Królewskie pochodzenie. Oto jestem rodem królewskim, tak mówi święty Piotr w swoim liście. Jesteście rodem królewskim, kapłaństwem świętym, ludem wybranym, nabytym krwią Jezusa. Mam nowe pochodzenie. Wiecie, Bogu nie aż tak bardzo zależy na tym, aby człowiek chodził do kościoła. On pragnie zmienić naszą tożsamość. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Co mówi Paweł? Moje życie tu na ziemi jest poddane autorytetowi Jezusa Chrystusa. Do Niego należę. Kiedy ojciec wydaje za mąż swoją córkę, to co robi? Oddaje swoje dziecko komuś. Przyszłemu mężowi, który poślubia jego córkę. Tak? I od tego momentu ona ma nową tożsamość. Już nie jest chydzik, ale mocha. Już nie jest pędzik, ale łabuz. I oto, co to znaczy? Teraz ty bierzesz odpowiedzialność za moją córeczkę. Ty masz się o nią troszczyć, ty masz zapewnić jej bezpieczeństwo, ty masz zapewnić jej byt, ty masz ją otaczać miłością. Oddaję ci moje dziecko, moją krew, oddaję tobie, teraz ma twoją tożsamość. Nosi twoje nazwisko. Niektóre chcą tak pół na pół, a więc dwa. Zostawić swoje stare i swoje nowe. To nie jest dobry pomysł. Czyli tak naprawdę chcę i nie chcę. Może bym z nim poszła, ale tak zostawię sobie też tatusia nazwisko. Później są problemy. Bo tatuś mówi, chcesz stówę? Idź do swojego męża. to On się o ciebie troszczy, to On ma ci zapewnić byt, to On jest odpowiedzialny za ciebie, wziął cię pod swoją opiekę, bierz odpowiedzialność za tą osobę, na tym polega małżeństwo. Jeśli nie masz takich zamiarów, nie żeń się. Po co tyle kłopotów na tej ziemi, nieprawdaż? Biorę odpowiedzialność. Biorę ją za moją małżonkę. Otaczam ją moją opieką, jako słabsze naczynie, niewieście. Mam się o nią troszczyć, mam jej zapewnić byt. Chcę powiedzieć, że dzisiaj bracia będą podrażnieni moim kazaniem. Także szykujcie się. Jeśli ktoś nie jest na to gotowy, może lepiej by było iść do domu. Ale Bóg będzie dziś mówił do nas, bracia i siostry, trzymajcie kciuki, aby Pan dotykał serc braci, serc mężczyzn. Bo to jest bardzo ważne, o czym dzisiaj mówimy. A więc apostoł Paweł mówi, moje życie w ciele tu na ziemi jest poddane autorytetowi Chrystusa. On nas wziął w swoją opiekę. Oddaliśmy Mu nasze życie. Oto powiedziałem, Panie Jezu, oto moje życie oddaję Tobie. To jest nowonarodzenie. Zaczynam teraz żyć z Jezusem. Paweł mówi, ja tak zrobiłem. Byłem wykształconym człowiekiem, miałem magistra, skończyłem najlepszy uniwersytet, byłem gorliwy w moich poczynaniach, miałem wizję na życie, miałem plany związane z moim życiem, chciałem to w sobie wszystko poukładać, ale pod Damaszkiem spotkałem Jezusa. I to obaliło wszystko w moim życiu. Stałem się nowym człowiekiem. Nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Apostoł Paweł, nie mam czasu, aby o tym mówić, w kontekście napomina Piotra. Gdybyśmy czytali cały ten rozdział, przeczytajcie w domu, weźcie Biblię warszawsko-praską. Tam to jest pięknie opisane. Paweł przybywa do Antiochii i oto Piotr, Kefas, jest jak kameleon. A więc w środowisku, w którym jest, dostosowuje się do niego. A więc siedzi z pewnymi ludźmi, jada z nimi, mówi jak oni. Tam jest mowa o poganach, czyli o obcokrajowcach. I przybyli Żydzi. Kiedy przybyli Żydzi, Paweł szybciutko zmienił kolor na żydowski. I teraz już odłączył się od pogan, i przyłączył się do Żydów, jada z nimi, a więc mówi jak oni, przytakuje im na ich obyczaje i tak dalej. Jest podobny do nich, a więc jest jak kameleon, zmienia się. I apostoł Paweł mówi, Piotrze, Kefasie, to nie jest tak, ja jestem tu po to, by cię napomnieć. Tam jest to zaakcentowane. Ty masz być sobą wszędzie, gdzie jesteś. Ty masz być taki, jaki jesteś, gdy siadasz z poganami i gdy siadasz z Żydami. Nie musisz dostosowywać się ich do ich koloru. Nie musisz być takimi jak oni. Masz być takim samym cały czas. W 18 wersecie tego rozdziału apostoł Paweł mówi, jeśli odbudowuję to, co zburzyłem, jestem przestępcą. Jeśli wracam do tego, czego Bóg mnie uwolnił, jeśli mówię tak, jak mówiłem w tym świecie, jeśli zachowuję się tak, jak zachowywałem się w tym świecie, jeśli robię coś pod ludzi, aby się im przypodobać, biada mi, ja mam być sobą. Apostoł Paweł mówi, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie, jestem ukrzyżowany wraz z Nim, a życie moje w wierze jest zupełnie Jemu poddane. Wiara jest pewnością tego, co się spodziewam. To jest definicja wiary z wspaniałego rozdziału wiary z Biblii, z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Żyję tak, jakby było, choć jeszcze tego nie ma, ale wiem, że będzie, bo Bóg tak powiedział. To jest wiara. A więc żyję, wierzę Bogu, ufam Jezusowi. Moja wiara jest skierowana w kierunku Niego, nie do rzeczy. I tu jest ta kolizja. Moje życie w wierze jest życiem pełnym wiary Bożemu Synowi. Jemu ufam. Na Nim polegam. Wszystko, co On ma dla mnie, jest dla mnie najważniejsze. Jego plan jest najważniejszy. Żyję tak, jakby było, choć jeszcze tego nie ma. Ale wiem, że Bóg to obiecał i to będzie. To się stanie. Wiara, jak kiedyś usługiwałem, jest także walutą nieba. Wiara jest jak, jak, jak pieniądz, za który kupujemy to, co chcemy nabyć. W Królestwie Bożym nie płacimy za rzeczy, które Bóg nam daje. Wszystko mamy za darmo. Izajasz prorok prorokował: pójdźcie bez pieniędzy, bez płacenia, jedźcie i pijcie. Ale gdy wyrwiemy z kontekstu ten werset, to powiemy sobie: wszystko mi się należy, nic nie muszę zrobić, bez płacenia, Boże, dawaj. Nie. W kontekście całej Biblii Boże Słowo mówi, że muszę wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. Bez wiary nie można Bogu się podobać. A więc wiara jest tą płaszczyzną, tym fundamentem, na którym buduję. Muszę wszystko oprzeć na wierze. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Musimy uwierzyć, że On odpowie na naszą modlitwę, że On nagradza nas do Niego przychodzących. To robił apostoł Paweł. Tak wyglądało jego życie w wierze. A więc wiara jest fundamentem. Życie moje w ciele jest życiem w wierze w Bożego Syna. Jezus nie tylko jest w moim życiu, Jezus jest moim życiem. Jest wszystkim dla mnie. Na Nim opieram wszystko. Wszystko, kim jestem, co mam, co mogę, jest dzięki Niemu i przez Niego. To jest życie w wierze. Ten obraz, który kiedyś podawałem, jest wymowny. Skoczek wzwyż, skacze 2,30, 2,40. Nie wiem, jaki jest obecny rekord świata, ale o sile swoich nóg, sprawności, giętkości ciała jest w stanie pokonać 2,40, 2,45. I podziwiamy, jak się koncentruje. Obserwowaliście kiedyś sportowca, jak się koncentruje przed rozpoczęciem swojego skoku? Skupia się na samym sobie. Jakby próbuje opanować każde drgnięcie swojego ciała, aby było podporządkowane temu skokowi. Reporterzy, redaktorzy sportowi mówią: jest skoncentrowany. Oż jakiś on jest, jaka ona jest skupiona. Nic nie może ją rozproszyć. Wtedy biegnie. Biegnie i o sile swoich mięśni, sprawności, jaką ma, pokonuje tą wysokość. Ale jest także inny skoczek. Jest skoczek o tyczce. I skoczek o tyczce skacze 6,70, 7,5. Jest różnica? 2,45, a 7,5? 7 metrów w górę. Dlaczego jest w stanie tenże skoczek polecieć wyżej? Dlatego, że ma oparcie. Że ma oparcie na tyczce, którą używa. I bierze tą tyczkę i biegnie z nią i odbija się na niej. Ja często, gdy oglądam zawody sportowe, a skok o tyczce, gdy szczególnie gdzieś tam natknę się na niego, czekam, aż ta tyczka strzeli. Ale ona nigdy nie pęka. Bo wiecie, ten człowiek ma swoją wagę i nagle odbija się, ona, taki łuk się zamienia i wynosi go w górę i tak czekam, pęknie, pęknie. Nie, nie pękła. Pan Jezus nigdy nas nie zawiedzie. Kiedy opieramy nasze życie na Nim, kiedy wzbijamy się w górę, kiedy biegniemy do przodu, kiedy żyjemy w oparciu o Chrystusa, jak apostoł Paweł, który mówi: nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie, mamy naszą tożsamość, mamy nasze oparcie, mamy fundament, na którym budujemy i ten fundament się nie złamie. Halleluja. Ale mamy drugą płaszczyznę. Tą płaszczyzną jest nadzieja. A więc czytamy w Bożym Słowie, że jest wiara, nadzieja i miłość. Nadzieja. Wiara jest fundamentem. A nadzieja pomaga nam patrzeć w przyszłość. Nadzieja pomaga nam oczekiwać. Być cierpliwymi, że wiele rzeczy, które Bóg uczyni w naszym życiu, nie jest sprawą chwili danego momentu. Muszę czekać, być cierpliwym, aż Bóg uczyni to, co ma uczynić. Dlatego w pierwszym liście Piotra 1,13 czytamy: okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana poprzez objawienie się Jezusa Chrystusa. A więc pokładamy naszą nadzieję w łasce, w Bogu. I musimy mieć fundament wiary, aby umieć tą nadzieję w Bogu pokładać. Kiedy nie ma wiary, nadzieja nie funkcjonuje. Wiara jest fundamentem dla nadziei i pomaga nam Pan patrzeć z nadzieją w przyszłość, abyśmy wyczekiwali na to, co Bóg uczyni. Pierwszy rozdział, 21 werset brzmi tak. Którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z martwych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Wiara i nadzieja są w Bogu. To czyni nas nadzwyczajnymi, nieprzeciętnymi. Że polegamy na Bogu, nie na samych sobie. Że ufamy Jemu poprzez wiarę i patrzymy z nadzieją. Dlatego potrzebujemy napełnienia mocą Bożą. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy siły od Boga, abyśmy mogli nie tylko oprzeć się na Jezusie i wzbić się wysoko, ale mogli być wytrwali, abyśmy mogli patrzeć wytrwale na wypełnienie się Bożych obietnic, abyśmy w Chrystusie mogli otrzymać czy zobaczyć wszystkie Jego obietnice, które są na tak i abyśmy mogli je przeżyć w naszym życiu. Podczas całego naszego życia Bóg pragnie wypełniać wszystko to, co obiecał. Ale aby to osiągnąć, dopóki tu jesteśmy, potrzebujemy Jego siły, Jego tchnienia w nas. Duchowego tlenu, aby nim oddychać. Dlatego apostoł Paweł mówi, bądźcie pełni Ducha Świętego. Amen? Bądźcie pełni Ducha Świętego. Napełniajcie się Duchem Świętym. Bądźcie przyobleczeni w moc z wysokości. Kiedyś używałem tego przykładu, dzisiaj go powtórzę. Nurek, gdy schodzi do wody, schodzi do świata, do którego nie należy. Bo pod wodą żyją ryby. Nurek jest człowiekiem, jest ludzkim stworzeniem, ma żyć na powierzchni. Bo potrzebuje oddychać, tak? Potrzebuje powietrza. A więc nurek, gdy schodzi do świata, do którego nie należy, nie pyta stworzeń, które tam pływają, jak tutaj przeżyć. Powiedzcie mi, jak tu wytrzymać. Nie. Co on robi? On zabiera butlę z tlenem ze świata, do którego należy. Tak? Aby przeżyć w świecie, do którego nie należy. Znacie starą piosenkę, którą śpiewaliśmy, szczególnie grupa wsparcia śpiewała ją. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Tak? Znacie? Gdzie nasza ojczyzna? Tam w niebie jest. My jesteśmy na świecie, do którego nie należymy. Pan Jezus powiedział tak, zostawiam ich na ten świecie, choć z tego świata nie są. Oto moja ojczyzna jest w niebie. Należę do Pana, należę do Bożego Królestwa. Tam jest mój świat i z tamtego świata Bożego, duchowego, gdzie Pan Jezus jest Królem i Panem, potrzebuję siły i powietrza, abym przeżył na świecie, do którego nie należę. Dlatego nieprzeciętni, szczególni ludzie, ci tacy niezwykli w chrześcijaństwie, nie będą się upodabniać do tego świata. Na tym polega ta nieprzeciętność. Nie będą jak ten świat, bo rozumieją, że nie są z tego świata. Ten świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale Królestwo Boże trwa na wieki. Amen? Ja należę do Królestwa Bożego, a więc jak ten nurek muszę wziąć siłę do życia, tlen do życia z Królestwa, do którego należę, aby mógł przeżyć na świecie, do którego nie należę. I nie będę pytał ludzi tego świata, jak tu przeżyć. Bo Bóg daje nam siłę. Mój Pan jest siłą mą. Mój Pan jest mocą mą. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale czytamy w 47 wersecie do 49. Oto Biblia Warszawsko-Praska. Pan Jezus mówi, trzeba głosić wszystkim ludziom upamiętanie. Rozpoczynając od Jerozolimy, pokutę i odpuszczenie grzechów. Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim. Ja was tutaj zostawiam, ale zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście aż do czasu przyodziania się w butle z tlenem. Amen? Moc z góry, moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, będziecie mieli siłę z góry, będziecie przyodziani tą mocą i przeżyjecie w świecie, do którego nie należycie. Halleluja. To jest piękne. Dlatego warto być nieprzeciętnym, niezwykłym, szczególnym, oddanym Bogu, bo mamy Jego siłę. Moc ze świata, do którego nie należymy. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Bóg daje nam duchowy tlen, abyśmy w tym świecie mogli pokonać wszelkie trudności, przezwyciężyć wszelkie ataki diabła. On jest naszą nadzieją. Pan jest naszą siłą. Z wiarą i nadzieją patrzymy na Chrystusa, który jest nadzieją chwały i zwycięstwa. Każdego dnia. To nas czyni nieprzeciętnymi. I pozostaje trzecia płaszczyzna. Miłość. I będziemy kończyć. I pomodlimy się. Miłość. Trzecia płaszczyzna. Apostoł Paweł, nie musimy wracać, ja przypomnę, powiada, są trzy. Trwają. Wiara, nadzieja i miłość. A najważniejsza z nich jest miłość. Tak mówi apostoł Paweł. Czy chcemy się z nim sprzeczać? Jeśli tak, to się sprzeczajcie. Paweł mówi, najważniejsza jest miłość. Miłość. Trzecia płaszczyzna. Ona sprawia wszystko. Miłość. To dzięki tej miłości, powiedziałem wcześniej, jesteśmy tutaj. Paweł powiada, żyję w wierze w Bożego Syna, który mnie umiłował. On mnie umiłował. I teraz kilka myśli, poruszających myśli. Umiłował nas wpierw, niż myśmy Go umiłowali. Widział nasze życie plugawe, grzeszne. Niektórzy z nas byliśmy na samym dnie. I On nas umiłował. On nas umiłował. Kochał nas takimi, jakimi byliśmy. Jeszcze wtedy, gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus nas umiłował, oddał życie za nas. Niesamowite. Umiłował mnie takiego, jakim byłem. Warto sobie to przypominać, kiedy patrzymy na innych ludzi. Że mnie umiłował Chrystus wcześniej, gdy byłem jeszcze grzesznikiem. Umiłował mnie, ukochał mnie. I ja poznałem tą miłość. Odkryłem ją. Tak? Nagle przebaczył nam wszystkie grzechy. Nagle oczyścił nas z naszych win. Nagle dał nam wolność dzięki temu, że nas umiłował. I myśmy poznali tą miłość. I poznaliśmy tą miłość, jak wielka jest. Jak wspaniała jest Jego miłość do mnie. I dzisiaj jestem tym, kim jestem, dzięki Jego miłości. Dlatego pragnę być święty, bo wiem, że On mnie umiłował. Odwzajemniam moją miłość. A w tej miłości, którą odwzajemniam, jest posłuszeństwo. Tak? Czy jestem posłuszny, czy raczej żyję tak, jak żyli ludzie w Starym Testamencie? Masz robić to i to. Nie wolno ci tego, tego i tamtego, bo Bóg się pogniewa. I żyjemy teraz w strachu, żeby Pana Boga nie rozgniewać. Żeby Mu się nie narazić. Wiecie, że chrześcijanie tak żyją? To są zwykli wierni. Żyją pod pręgierzem strachu i lęku. Jakby nigdy nie zakosztowali Jego miłości, Jego dobroci, Jego przychylności. Ale gdy poznaję tą miłość, gdy skosztowałem, jaki dobry jest Pan, jestem gotowy dla Niego zrobić wszystko. To są ci, którzy poznali tą miłość, którzy zakosztowali tą miłość, którzy rozumieją, jak On nas umiłował. Dlatego i ja Go miłuję. To jest niesamowita więź miłości, jaką mamy ze sobą. I teraz, dlatego, że Go miłuję, nie z nakazów, nie z przykazań, nie dlatego, że mi kazano, że z kazalnicy powiedziano, masz żyć tak i koniec. Staram się, nie. Robię to z radością. Z miłości. Nie dlatego się modlę, bo mówią, masz się modlić i jest nauczanie na temat modlitwy. Modlę się, dlatego, że kocham to robić. Bo rozmawiam z tym, który mnie ukochał. Umiłował. Rozmawiam z Nim. Bracia i siostry, jeśli chcemy narzucić sobie dyscyplinę, i żyć według dyscypliny, to przegrywamy, chociażby z muzułmanami. Nie mamy szans. Oni są lepsi od nas. 5 razy dziennie się modlą. Pięć razy dziennie. Wszystko na przykład w krajach muzułmańskich zamiera. Pięć razy dziennie jest modlitwa. Rytuał obmywania, rytuał ceremonii. Później taksówkarz prowadzi, na przykład nawet w Ameryce, muzułmanin, taksówkę, przychodzi czas modlitwy, zatrzymuje, wysiada z taksówki, rozkłada kocyk i się modli. W Etiopii wyłączają wszystkie programy telewizyjne pięć razy dziennie, bo muzułmanie się modlą. Dyscyplina? Oni stawają o 4 rano, aby medytować i się modlić. Dyscyplina? Pięć razy dziennie się modlą. Ale jest sposób, aby być lepszym. A my modlimy się bezustannie. Halleluja! Nie z przymusu, nie dlatego, że mam czas modlitwy, nie dlatego, że teraz pod pręgierzem nakazu ja się mam modlić, staję, modlę się jak muzułmanin. Nie. Dlatego, że Go kocham i mam kontakt z Nim, taką relację, bliską więź miłości. Modlę się, rozmawiam z Nim, kocham Go. Jestem Mu posłuszny, będę Mu służył, będę śpiewał, idę do zboru. Nie dlatego, że jest niedziela i co powiedzą, jak mnie nie będzie. Ja jestem niezwykłym chrześcijaninem, nie takim pospolitym, normalnym. Ja idę, bo chcę Go wielbić, bo Bóg jest godzien chwały. Nie mogę się doczekać, aby tam już być, aby oddać Bogu cześć, bo Go kocham. To są pasjonaci, to są ci niezwykli, ci szczególni, z miłości. Z miłości będę opowiadał innym. Z miłości będę Mu posłuszny. Uległy. Nie dlatego, że On mnie bije po głowie. Masz być uległy. Nie, ja będę, bo poznałem, jak wielki jest, jak dobry jest, jak wspaniały jest. Kocham Go ponad wszystko. Pięknie opisał to apostoł Paweł. I teraz ten wers. Bracia, przygotujcie się. Czytajmy ten werset uważnie. Wersety. 5 rozdział, 24 werset. Jak Kościół jest poddany Chrystusowi. Dlaczego jest poddany? Z miłości, tak? Z miłości, bo umiłował nas Pan, bo umiłował nas Bóg i jesteśmy Mu poddani. Mówiliśmy, że modlimy się, że służymy Mu, że jesteśmy Mu oddani, bo poznaliśmy tą miłość. Tak też żony powinny ulegać we wszystkim swoim mężom. I bracia, mężowie mówią, amen, niech tak się stanie. Problem w tym, że jest dalszy werset i następne, a oni chcieliby, żeby Paweł już skończył, ale Paweł nie skończył. I tu jest problem. Bo Paweł teraz opisuje relacje, jakie są w Kościele do relacji w małżeństwie. Jeśli Kościół ma być silny, przygotowany na przyjście Pańskie, musi mieć pewne relacje, o których mówi apostoł Paweł. I także, jeśli nasze małżeństwo ma być silne i my, mężowie, mamy zdać nasz egzamin, tak jak Chrystus zdał egzamin, kochając Kościół, jeśli będziemy tak jak Chrystus, nasze żony będą nam uległe. Żony nie są uległe Tobie, bracie, żona nie jest uległa, bo nie jesteś tak jak Chrystus jest w stosunku do nas. Bo gdyby na przykład Chrystus był taki jak ja albo ty, to by dawno się z nami rozwiódł. Bo Go zawodzimy. Bo czasami jesteśmy knombrni. Bo czasami nie chcemy być ulegli. Bo czasami mamy swoje myśli i robimy po swojemu. A Biblia mówi, że Chrystus dalej nas kocha. I mamy orędownika w niebie, który za nami oręduje. Apostoł Paweł mówi tak, mężowie, niech miłują swoje żony, bo Chrystus również umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Chciał przez to uświęcić Kościół i obmyć go. I teraz, przez co dochodzimy do tego uświęcenia? Przez zakazy i nakazy? Przez dyscyplinę? Przez prawo, jarzmo narzucone na siebie? Nie. Poprzez Jego śmierć. Oto czytamy, że uświęcił Go poprzez co? Swoją śmierć, kiedy wydał zań samego siebie. Poprzez krzyż przychodzi uświęcenie. To dzięki krwi Jezusa jesteśmy uświęceni. Dzięki Jego łasce, miłosierdziu, miłości do nas. Bo chce Go stawić czystym, pięknym, bez skazy lub rysy. Dlatego tak bardzo nas umiłował. Mężowie powinni miłować żony tak, jak własne ciała. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Apostoł Paweł powiada, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół. Jeśli ma być zdrowa relacja w małżeństwie, oto jest standard chrześcijański. Ja nie mówię o świecie, bo świat tego nie rozumie. w życiu naszym, kochane małżeństwa, kochane rodziny, przyszłe małżeństwa, to jest zasada. Mężowie mają miłować swoje żony, jak Chrystus miłuje Kościół. I kiedy to robią, kiedy okazują uczucie, miłość, kiedy otaczają opieką, kiedy się troszczą, tak jak Chrystus troszczy się o nas. Kobieta z natury, gdy pozna tą miłość, gdy ona odkryje tą miłość, będzie posłuszna, uległa, oddana. Nie z przymusu, nie z powodu zakazów i nakazów, ale dlatego, że odkryła miłość, poznała miłość. To jak ta opowieść, którą też już cytowałem kiedyś. Małżeństwo żyło ze sobą 25 lat. To był koszmar. Mąż despota miał 25 zasad, które miała stosować jego żona. A więc na każdy tydzień wypisywał zasady, obowiązki żony, które miała przestrzegać. Wytyczne. Jeśli tego robić nie będziesz, to ja ci przykręcę śrubkę. To zobaczysz. I ona biedna ze strachu te wszystkie zasady, te wszystkie rzeczy robiła. Żyła pogrążona w przygnębieniu, była nieszczęśliwa. Mąż wracał i sprawdzał, czy wszystko jest zrobione. I nagle zmarł. I o dziwo była bardzo szczęśliwa. Bo zazwyczaj jak ktoś umiera, to jest smutek. Nieprawdaż? Smucimy się, ktoś odszedł nam bliski. Ale ona o dziwo była szczęśliwa. Minął jakiś czas, wyszła za mąż po raz drugi. I mąż okazał się czułym człowiekiem, pełnym miłości i ciepła. Był kochającym mężem. Kochał ją, szanował ją, rozmawiał z nią, przytulał ją, miał z nią społeczność, jak Chrystus z Kościołem. Bracia, to jest wielka próba dla nas. Czy my tak naprawdę jesteśmy niezwykli, nieprzeciętni, szczególni, czy pospolity chrześcijanie lub niewierzący? Tak mamy miłować żony, jak Chrystus miłuje Kościół. Mówiłem, bracia, że to nie będzie łatwe, bo już ktoś tam myśli, gdybyś ty wiedział, jaka moja jest. To nie ma znaczenia. Bóg wie, jaki ty jesteś. Bóg wie, jaki ja jestem. I nie mówi synowi, słuchaj, rozwiedź się z nim, przywal mu, dokręć mu śrubkę. Nie, on nas umiłował, on nas kocha, on nas przytula do siebie, on nam przebacza. Wyszła drugi raz za mąż, za czułego, pełnego miłości człowieka. Minął jakiś okres, dlatego, że się im powodziło, przeprowadzają się ze swojego M do nowego domku, który wybudowali. Żona pakuje rzeczy w sypialni, mąż pakuje do pudeł rzeczy w kuchni. A więc przygotowują się do przeprowadzki. Wielkie wydarzenie. I w pewnym momencie, kiedy mąż pakuje rzeczy w kuchni, żona zaczyna się w sypialni śmiać, że aż się firanki ruszają. Na cały głos. Wszedł do sypialni, patrzy, żona siedzi na podłodze i się śmieje, trzyma się za brzuch i śmieje się i pyta się jej, kochanie, co ci się stało? Ona mówi, nie uwierzysz, śmieje się, trzyma się za brzuch. Powiedz, znalazłam kartkę mojego byłego męża. 25 zasad, które mi wypisywał na każdy tydzień. A mąż mówi, a co w tym takiego śmiesznego? A ona jeszcze więcej się śmieje. Śmieje się do rozpuku i mówi, słuchaj, bo ja to wszystko robię dla ciebie. Dokładnie wszystkie te 25 rzeczy. Robię to dla ciebie i robię to z radością. Z radością, z pasją. Bo ty okazałeś mi miłość. Dokładnie te same rzeczy. Bracie, jeśli chcesz, aby żona była taką, jaką sobie wyobrażasz, kochaj ją. Miłuj ją, szanuj ją, troszcz się o nią, tak jak Chrystus troszczy się o Kościół. A wtedy w miłości rodzą się niesamowite więzi i rzeczy. W miłości. A jeśli ktoś jest despotą, myśli, że taki jest Pan Bóg, już diabeł go oszukał. Już go diabeł zwiódł. Pan Bóg z twardą ręką. Walnie stół, ty grzeszniku jeden, jak ja ci zaraz tutaj pokażę. Biedni byśmy byli, gdyby tak było. Ale Bóg nas kocha. Pan jest miłością. Gdy na Niego przychodzimy, przytula nas, bierze nas w ramiona, leczy nasze rany, koi nasz ból, chroni nas, troszczy się o nas, bo tak bardzo nas umiłował. Apostoł Paweł mówi, moje życie w ciele jest życiem w wierze Bożego Syna, dlatego, że mnie umiłował. Umiłował mnie, kocha mnie. Miłość rodzi świętość, pokorę, oddanie. On mnie i Ciebie umiłował. Żyjemy teraz w wierze w Bożego Syna, który nas umiłował. Nie z nakazu, nie z przymusu się modlę. Nie z nakazu, nie z przymusu przyjdę na społeczność modlitewną, tygodniową, w niedzielę. Nie jest mi ciężko, bo bardzo Go kocham. Robię to dla mojego Pana, nie robię to dla nikogo innego, to nie robię żadnej łaski. Absolutnie, robię to z pasją. Jestem, bo kocham Go całym moim sercem. Jestem gotowy na poświęcenia, bo On tak bardzo się poświęcił. I na koniec ostatni fragment przed naszą modlitwą. Pierwszy list Jana, 4:7-11. Najmilsi, kochajmy się nawzajem. To jest apel Janowy. Gdyż prawdziwa miłość od Boga pochodzi. Tak więc, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Nie interesują mnie Twoje wiedzy teologiczne. Nie interesują mnie Twoje poznania Starego czy Nowego Testamentu. Pytam, czy kochasz? Czy masz miłość? Nie trzeba być narodzonym człowiekiem, żeby poznać tajemnicę teologii. Mamy teologów nienawróconych. Ale tylko ci, którzy narodzili się z Ducha, potrafią kochać. Gdyż prawdziwa miłość od Boga pochodzi. Tak więc każdy, kto miłuje, zaczynam moją żonę, kocham moją żonę ponad wszystko. Jestem dla niej kanałem miłości. Kocham ją, aby ją pozyskać, jeśli nie jest nawrócona. Aby się o nią troszczyć, jeśli jest moją współmałżonką, jesteśmy w Panu. Otaczam ją miłością, nie widzę innej poza nią, bo ją kocham. Tak funkcjonuje Królestwo Boże. Nie ma rozwodów, jeśli jest miłość. Nie ma rozwodów, jeśli jest miłość. Nie ma rozwodów chrześcijańskich, kiedy mąż kocha żonę. Nie ma. Nie ma rozwodów z Jezusem, jeśli Jezus kocha Kościół. Halleluja. Chyba, że żona od Ciebie odejdzie. Chyba, że ktoś od Boga odchodzi. Pan Jezus nie może na siłę zatrzymać. Ale kiedy jesteśmy razem, okazujmy, zróbmy wszystko, aby była otoczona miłością, jak Chrystus umiłował mnie. Ten zaś, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie, że zesłał na świat Syna swego, jednorodzonego, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Proste, jak na szkółce niedzielnej. Abyśmy dzięki Niemu mieli życie, dzięki Jezusowi mamy życie. Miłość przejawia się w tym, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On sam umiłował nas i wydał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Najmilsi, jeśli Bóg aż tak nas umiłował, to my również winniśmy miłować jedni drugich. Trzecia płaszczyzna. Paweł powiada, a największa z nich jest miłość. Wiara, nadzieja i miłość. Oby te płaszczyzny przenikały nas. Oby tak wyglądało nasze życie. Bo wtedy jesteśmy szczególni. Jesteśmy nieprzeciętni. Jesteśmy niezwykli. Jesteśmy Królestwem Bożym na ziemi. Jesteśmy Jego ludem, światłością, narzędziem Pana. Oby wiara, fundament, nadzieja, która pomaga nam patrzeć w przyszłość, a także miłość, która wszystko zmienia, były z nami każdego dnia. Powstańmy, aby się o to pomodlić, aby Bogu za to podziękować, aby dziękować Mu za życie, które nam dał, które mamy dzięki Jego zwycięstwu na krzyżu. O, Pan zmartwychwstał i żyje. I wszystko, czego nas naucza, uczynił dla nas, abyśmy teraz mogli być takimi, jak On chce i abyśmy mogli żyć tak, jak On chce. Wznieśmy ręce do Boga na moment, jeszcze nim się rozejdziemy. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za wiarę, nadzieję i miłość. Dziękujemy Ci, Panie, że one mogą przenikać nasze życie, te płaszczyzny duchowe. Dziękujemy Ci za dar wiary. Dziękujemy Ci, że możemy ufać Tobie. Możemy wierzyć. Możemy, Panie, polegać na Tobie. Możemy, Panie, szukać Twojego oblicza każdego dnia. Życie nasze teraz w ciele jest życiem w wierze w Bożego Syna. Panie, dziękujemy Ci, że możemy być jak apostoł Paweł, że możemy mieć to życie. Nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie. Panie, dziękujemy Ci także, że dajesz nam tą siłę, by trwać w nadziei, a ta siła, by trwać w nadziei, jest z Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że możemy być napełnieni mocą z wysokości, aby patrzeć z nadzieją przyszłość, aby być cierpliwymi, aby być ludźmi, którzy wyczekują na to, co Ty uczynisz. A przede wszystkim dziękujemy Ci za dar miłości. Za dar miłości, Panie. Dziękujemy Ci, że tak bardzo nas ukochałeś. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie umiłowałeś. A życie moje w ciele jest życiem wierze w Bożego Syna, który mnie umiłował. Dziękuję Ci, Panie, że mnie umiłowałeś. Dziękuję Ci, Panie, że mnie ukochałeś. To nie znaczy, że tolerujesz i akceptujesz wszystko, co robię. Ale, Panie, w miłości zmieniasz moje życie. Ale w miłości mi pokazujesz moje błędy. Ale w miłości mnie wyprowadzasz z moich zaułków. Panie, dziękuję Ci, że Ty mnie kochasz. I że Ty, Panie, robisz wszystko, aby mi pomóc. Aby się o mnie zatroszczyć. Aby zapewnić mi bezpieczeństwo. Abym, Panie, mógł przeżywać Twoją obecność. A ja z wdzięczności pragnę Ciebie kochać. Ja z wdzięczności pragnę Ci być uległy. Ja z wdzięczności pragnę Ci być posłuszny, Panie. Dziękuję Ci, bo tak dobry jesteś, bo tak cudowny jesteś. Pomóż nam, mężom, kochać żony, tak jak Ty umiłowałeś Kościół. Pomóż nam, Panie, kochać innych ludzi, tak jak Ty ukochałeś nas. Pomóż nam, Panie, poruszać się na płaszczyźnie miłości. Aby wszyscy poznali, że miłość wzajemną mamy. Aby, Panie, po tym poznali, że Twoimi dziećmi jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci za ten dar. Dziękujemy Ci za dar miłości. Panie, pomóż mi kochać. Pomóż mi miłować, jak Ty miłujesz mnie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Pragnę żyć wiarą. Panie, wesprzyj, wzmocnij moją wiarę poprzez swoje słowo. Panie, napełnij mnie Duchem Świętym, abym mógł patrzeć z nadzieją. I pomóż mi, Panie, rozwijać owoc miłości, rozwijać owoc Ducha, jakim jest miłość. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Jeśli ktoś pragnie się o to pomodlić, teraz pochyl swoją głowę i podnieś swoją rękę i powiedz: Panie, dotknij mnie także. Ja też potrzebuję rozwijać, Panie, wiarę, nadzieję, patrzeć z nadzieją i chcę poruszać się na płaszczyźnie miłości. Podnieś swoją rękę, tam gdzie stoisz teraz. Powiedz: tak, ja chcę tak kochać, jak Jezus kocha. Ja chcę tak miłować, jak Jezus miłuje. Ja chcę tak wierzyć, jak wierzyć powinienem. Ja chcę być pełen Ducha Świętego, tak jak pełen Ducha być powinienem. Panie, ja błogosławię moich braci. Ja modlę się o serca spragnione. Ja modlę się o tą nieprzeciętność, o tą niezwykłość, którą Ty dajesz. Modlę się, Panie, aby ona była w naszym życiu. Aby przenikała nasze życie. Abyśmy byli napełnieni, Panie, tą obecnością Bożego Ducha. Abyśmy mieli tą siłę ze świata, do którego należymy. Panie, abyśmy mogli przeżyć tutaj, na tym świecie, do którego nie należymy. Panie, abyśmy mogli funkcjonować tak, jak Ty chcesz, abyśmy funkcjonowali. Błogosław, Panie, nas. Błogosław Twój Kościół. Panie, spraw, abyśmy byli ludźmi takimi pełnymi pasji dla Ciebie we wszystkich dziedzinach duchowego życia. Błogosław ten tydzień. Błogosław nas, Panie. Zmieniaj nas, Panie. Daj nam to poznanie, zrozumienie. Daj nam tą siłę z góry. Błogosław nas. Dziękuję Ci, Panie. Halleluja. Chwała Jezusowi. Modlę się, aby słowo, to którym sam żyję, jest w moim sercu. Cały ten tydzień, każdego dnia o nim rozmyślam, też żyło w was przez następne dni. Abyśmy mogli poruszać się na tych trzech płaszczyznach. Wtedy Kościół będzie silny, zwycięski, nieprzeciętny, radosny. Kiedy będziemy pełni wiary, będziemy patrzeć z nadzieją i będziemy pełni miłości. Niech Bóg wam błogosławi.